Dorota Ciechanowska-Hanowska i Katarzyna Maciejewska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dzień dobry, witam panie.
Dzień dobry.
Ale zgodnie, panie się umówiły chyba troszeczkę, co? Na to dzień dobry, czy nie?
Była jakaś 20 lat się znamy.
A no, to już to jest synchronizacja pełna. Zaprosiłem panie, bo panie są współautorkami ogromnego sukcesu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, o którym już mówiliśmy. To jest ten muzealny Oscar, który panie otrzymały i muzeum za projekt, który zrobiłyście Tożsamość w zagrożeniu. To jest, krótko mówiąc, żeby to najkrócej scharakteryzować, to są historie ludzi wypędzonych, przesiedlanych w ostatnim stuleciu w Europie i te historie dotyczą, jak się okazuje, nie tylko Polski, na tej naszej tożsamości, którą tutaj znamy najlepiej i kojarzymy z sytuacjami i z Kresów Wschodnich, II Rzeczpospolitej i tym, co się działo na Pomorzu, między innymi Śląsku, Warmii czy Mazurach. I muszę powiedzieć, że jak wczoraj panie pokazywały ten film po raz kolejny, bo on był już do zobaczenia, był między innymi w sieci, to zauważyłem duże wzruszenie u pań. Z czego to wynika? To panie wracają do tych historii, które usłyszały, czy do tego całego procesu tworzenia tego projektu? No bo nie da się ukryć i nie kryjmy tego, bo jest się czym chwalić, że Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku było takim jednym z filarów tego projektu.
Ta liderka nasza, Katrin z Norwegii, właśnie mówiła, że miała do wyboru, prawda, Kasiu, muzeum, podpowiedziano jej muzeum w Słupsku z tą wystawą Słupsk, miasto i ludzie i Muzeum Emigracji. I cieszy się, że wybrała nas właśnie tutaj z Polski.
Chociaż wydawałoby się, że Muzeum Emigracji w Gdyni też by pasowało.
Pasowałoby, ale tam jest inny problem, prawda? Wyjazd za ocean do Stanów, tamta nowa droga życia głównie. No teraz
ekonomiczna, tak, ekonomiczny czynnik. Tak, a tutaj niezależny od ludzi był czynnik polityczny.
Polityczny, prawda? To, co się stało po wojnie. I no to właśnie i cieszymy się i to, że właśnie nas docenia, nasz udział w tym projekcie, ale tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że my jesteśmy trzy i jeszcze Marzena Mazur, prawda?
Tu pani dyrektor.
Tak,
nie
ona jest, tak, ona jest liderem tutaj naszego projektu, te całe jakieś sprawy ekonomiczne związane z projektem, promocja, to jest też na jej barkach.
Ja myślę, że tym cenniejszy jest ten projekt, że panią się udało jeszcze i trochę nas panie wyręczyły dziennikarzy, zwłaszcza lokalnych, w tym utrwalaniu tego, co szybko znika, co szybko umyka, a szybko umyka czas i ten czas na rozmowy z ludźmi, którzy byli bohaterami tamtych czasów, których to przesiedlenie dotknęło, to jest szczególnie cenne, bo paniom się udało te relacje utrwalić.
Tu jeszcze za dyrektora Jaroszewicza właśnie już przeprowadzałam, to był tak 2011-2012 rok, pierwsze właśnie wywiady, no wiele z tych osób już nie żyje.
Tak,
trzeba przyznać.
Umierały w trakcie projektu tak naprawdę, także wczoraj to, o czym mówiłyśmy, że nasi znajomi, już przyjaciele, prawda, pod tak długim okresie trwania projektu po prostu odchodzą. To jest ten ostatni moment.
No tak, bo od wojny minęło kilkadziesiąt lat, już prawie 80 i to jest ten ostatni moment, żeby jeszcze osoby, które wówczas były dziećmi, pamiętają to, kojarzą albo przynajmniej mają gdzieś tam w pamięci jakieś obrazy, żeby to mogły opowiedzieć, jak to przeżyły. Ale to, co się rzuca w oczy w tym projekcie, bo to jest projekt międzynarodowy, siedem podmiotów w tym brało udział, to właściwie to, że to chociaż dotyczy różnych nacji, różnych mniejszości narodowych, to właściwie przeżycia, odczucia tych ludzi są te same.
Tak, i to chciałyśmy pokazać w naszym filmie. Mamy cytaty, które gdybyśmy wyrzucili nazwę państwa, pasowałyby naprawdę do wszystkich tych procesów migracyjnych. Tak samo zdjęcia, które pokazujemy. To naprawdę ludzie, którzy doświadczali na przykład Holokaustu w Wilnie, albo na przykład ludzie, którzy w czasie II wojny w Norwegii razem z Niemcami musieli współpracować, wyglądają zupełnie tak samo jak ludzie w Polsce. Także to nie zależy od tego, nawet do końca, co się wydarzyło, ani jaka była sytuacja historyczna, ale właśnie te bardzo osobiste przeżycia ludzi, emocje, uczucia, które im towarzyszyły właśnie w procesie migracji, są tak naprawdę niezależnie od momentu historycznego i niezależnie od geografii takie same.
A to pani zdaniem jest tak, że to jest dowód na to, że historia nie jest zupełnie czarno-biała i przylepianie etykiet różnym ludziom tylko ze względu na narodowości jest zbytnim uproszczeniem?
Tak. Tak. Jak we wszystkim, prawda? I tak samo jak nie można potępiać, bo tutaj ci ludzie, z którymi rozmawiałam, nasi Polacy, nie można potępiać też kobiety na przykład w Polsce, bo ona no, zakochała się w Niemcu, prawda? I nie można zrobić z niej od razu kolaborantki, bo tutaj jedna z pań mi opowiadała historię swojej koleżanki. To są różne historie, tak jak bardzo skomplikowana jest ta norweska historia, prawda? Tamte kobiety, no to była bardzo trudna sprawa, to mnóstwo artykułów na ten temat powstawało, tu nie będę o tym mówiła, ale właśnie to, co pan mówi, nie może to być takie...
No bo czym innym jest uczucie, a czym innym jest tak, donoszenie na współobywateli tak, i na przykład tak, za pieniądze, co miało też miejsce, tak?
Tak, tak. I nie zawsze też te osoby... które właśnie akurat ta kobieta, o której tu nie będę podawała nazwiska, zakochała się w Niemcu, ona nie miała z tego żadnych takich profitów materialnych w czasie wojny. My mamy też troszkę zaburzony ten obraz wojny, przekazywany nam w filmach zaraz po wojnie, prawda, jak to było. Tak jak moja babcia mi mówiła, dziecko, było normalne życie, ludzie się kochali, umierali, żenili, dzieci się rodziły, pracowali, bo ludzie byli, prawda, różni. Jedna pani na filmie, też już nieżyjąca, tu Kasia głównie ogląda, często przegląda ten grobonet i mówi, o, ta pani, już pani, teraz wypadło mi nazwisko, nie żyje, która była w domu opieki. I właśnie mówiła o Wołyniu, Kasiu.
Niestety to tak bywa, że czas mija, ale...
I ta pani właśnie tam powiedziała, że dzięki sąsiadom Ukraińcom oni spakowali się szybko i ten Ukrainiec im powiedział, pakujcie się już, wy nie czekajcie. Jej ojciec był tam nauczycielem i ona właśnie mówi, wzięli bryczkę taką właśnie byle jaką, coś tam zarzucili i odjechali, bo mówi, wszyscy zginęli z tej miejscowości, a oni właśnie przeżyli.
Pani Kłosowska.
Pani Irena Kłosowska, tak.
Tak, ja słyszałem tę relację, słuchałem jej u państwa chyba nawet na stronie gdzieś, bo tak, na facebookowej tak, zdaje się. Rzeczywiście wstrząsająca historia, dzięki temu, że ktoś ich ostrzegł, to przeżyli, bo cała reszta tej miejscowości została zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich wówczas.
Tak.
Dzisiaj mamy nowe otwarcie w stosunkach polsko-ukraińskich i szansę na to, żeby sobie wszystko do bólu wyjaśnić i chyba zacząć od nowa te stosunki, bo chyba prawdziwy wróg i ktoś kompletnie kto się nie liczy z ludzkim życiem jest gdzie indziej, ale to jest na zupełnie inną opowieść. Czy panie coś szczególnie uderzyło w tych relacjach, bo one się wydają dość podobne w sensie tego, tych losów ludzi z Kresów, tak, często, ale też na przykład ludzi z Kieletczyzny. Wiele osób się nie zdaje sobie sprawy, jak wielu mieszkańców tego regionu kieleckiego przyjechało do Słupska po wojnie. I tam z kolei ta motywacja z tego, co się dowiedziałem, to mogły być dwie. Po pierwsze nakaz wyjazdu, a po drugie sprawy ekonomiczne. Bo Kieletczyzna była dość ubogim, żeby nie powiedzieć biednym regionem.
Tak, to dużo z tej wschodniej Polski i tam właśnie ci ludzie biedni, oni, tak jak tutaj ten pan biorący udział w filmie, pan Andrzej Uptas mówi, że jego ojciec, który miał braci, mieli jedne buty. Ci ludzie nie mieli czym palić, faktycznie. Zbierali chrust, czy to z Bugu, czy z Wisły, suszyli, tym palili, naprawdę żyli w biedzie i to widać u nas, ci ludzie, którzy przyjechali, moja babcia mi opowiadała, mówi, dziecko, oni też nie wiedzieli, do czego służy toaleta, bo ta Polska, ta B, prawda, z której przyjeżdżali, to była biedna, tam nawet nie było wybrukowanych w miasteczkach, jak jedna ulica była wybrukowana, to już było wspaniale i tu przyjeżdżali do miasta, gdzie były toalety albo na wieś, gdzie były maszyny, urządzenia, z którymi oni nawet nie wiedzieli, co robić.
Ja słyszałem taką historię i to opowiadał mi człowiek, który to widział na własne oczy, że żołnierze sowieccy, a czerwonoarmiści, jak zobaczyli firanki zawieszone w pałacu, to w oborze sobie też powiesili, bo tam spali. I to była dzisiejszej perspektywy, to jest historia, która może śmieszyć, ale to były naprawdę ciężkie, trudne czasy i pełne przemocy, okrucieństwa i takich braku ludzkich uczuć, ale też zdarzały się historie, które często, jak panie wspominały, ratowały życie. Czy to jest koniec tego projektu? Bo film powstał, czy są relacje, jest duży projekt międzynarodowy, oparty o wiele krajów europejskich. Chorwacja, Słowenia, Litwa, Dania, Norwegia, Polska. Czy to jest koniec?
Szwecja.
I Szwecja. Czy to jest koniec, pani Kasiu?
Nie. To nie jest koniec, także serdecznie zapraszamy do muzeum. My jeszcze bardzo chętnie nagramy wspomnienia nie tylko tych ludzi, którzy bezpośrednio pamiętają 45, 47 i kolejne lata, ale także tych, którzy są potomkami osadników słupskich, czyli tak naprawdę w skrócie mówiąc nas.
Ale to oznacza, że będziecie starały się odnosić te nowe relacje tych ludzi, którzy już tu się urodzili i wychowali, tak, do tego, co przywieźli ich przodkowie?
Tak, bo to też jest kwestia pamięci, jak te rzeczy były zapamiętane. O czym się w domu rozmawiało, a o czym się w domu nie rozmawiało. Jakie były emocje. Bo to jest to troszeczkę coś, co wyróżnia nasz podprojekt w tożsamości zagrożeniu, że u nas jednak było to bardziej pozytywne. Była ta nadzieja. Skończyła się wojna, teraz już będzie tylko lepiej. Przyjeżdżali, bo im obiecano domy, pracę, ziemię, więc był ten element nadziei, że teraz będzie lepiej. Kończyło się to w jakimś tam stopniu pozytywnie. Oczywiście po tych straszliwych przeżyciach, bo to i Wołyń, i Kazachstan, Syberia, no i po prostu okupacja niemiecka, ale jednak przyjeżdżali tutaj, żeby im było lepiej.
Mhm. Czy nie tylko, bo jeszcze właśnie ci ludzie, którzy z Ukrainy, prawda, to w takiej też traumie przyjeżdżali, tam zginęli ich bliscy. I ci ludzie, muszę panu powiedzieć tu z Kasią, Kasia też jak przesłuchiwała, naprawdę, może na początku, wiadomo, że zawsze jakaś tam człowiek chciał odreagować, ale później ci ludzie naprawdę mają takie podejście i taką mieli chęć rozpoczęcia tego życia na nowo, że jak mówię, to po prostu aż się wzruszam, są tak pełni humanitaryzmu, takiego jakiegoś, no nie wiem, czy to wybaczenie można
ale
powiedzieć.
Ale znaczy pamiętają, ale wybaczyli? Czy,
tak, tak, czy, proszę pana.
Czy nie pałają rządzą zemstę?
Nie pałają i na przykład akurat moja babcia, która
no
też...
No bo pierwszy odruch, jak ktoś kogoś skrzywdzi, to jest taka chęć rewanżu,
tak,
taka gwałtowne uczucie jest.
Było to zaraz, po wojnie może.
No bo trudno sobie wyobrazić, w wielu dokumentach się z tym spotkałem, nie wiem czy panie też, że po wojnie pisano słowo Niemcy z małej litery, specjalnie.
Tak. Tak, tak, ale widzi pan, ale tutaj właśnie tak jak ci ludzie mówią, wiedzieli, że trzeba być, żyć dalej, zapomnieć, rozpocząć na nowo i nie ma sensu tego przetwarzanie w sobie, prawda, myślenie o tym, napędzanie się tym.
Może a dlatego... jeszcze jedną rzecz, a na ile te relacje, które panie zbierały, te opowieści, te rozmowy były dla ludzi trochę takim oczyszczeniem duszy i takim trochę rachunkiem sumienia, nie za grzechy,
Boże,
tylko za to, co przeżyły te osoby?
Akurat w naszych chyba mniej, ale z tego, co mówią koleżanki z innych krajów, to u nich bardzo często rzeczywiście było to taki katarsis. U nas przez to myślę, że ten element tej nadziei się pojawiał mimo wszystko w tym procesie migracji, było inaczej. Ale często rzeczywiście tak jest, że następne pokolenia nie słuchają tych historii dziadków, nie interesują się tym.
Ale nie chcą wiedzieć, skąd są? Czy to jest na tyle słabo, może za mało to jest akcentowane, może za mało atrakcyjnie czasami do tej pory na przykład było przedstawiane i nikt tego młodym pokoleniem nie interesował?
Dzieci się rzeczywiście tym nie interesują. Jak przychodzą do muzeum i pytam wprost, skąd jest wasza rodzina? No ze Słupska. A babcia? Babcia to z Wodnicy.
No właśnie.
A dalej już
albo to jest trzecie pokolenie, więc może to już tak przygasło.
Czwarte, piąte już.
I dlatego może ta wystawa nawet Słupsk, miasto i ludzie, to była tak pomyślana, żeby było dużo multimediów, żeby młodych ludzi zainteresować. Żeby był mural, bo to teraz jest popularne, prawda? Z tymi w cudzysłowie znanymi słupszczanami. Mhm. Żeby właśnie było dużo multimediów, żeby to zachęciło tych młodych ludzi, skąd przyjechali ich dziadkowie, pradziadkowie. Chociaż trzeba przyznać, że nawet to moje pokolenie niewielu wie, skąd tutaj w Słupsku się znaleźli. Po prostu ich to nie interesowało.
Większość przypadkiem.
A ludzie, z którymi rozmawialiśmy, ci już starsi ludzie, którzy mają po 80 parę lat, 90, to mówią, że też nie chcieli po prostu tej swojej rodzinie mówić ciągle, obciążać, zadręczać, jak
nie chcieli tej traumy przeciągać na kolejne pokolenia?
Tak. I jak widzieli, że nie ma zainteresowania z tej, z drugiej strony, to nie chcieli po prostu ich tym męczyć.
To trzymam kciuki za ciąg dalszy.
Tak, chciałam powiedzieć, że ciąg dalszy cały czas jest i tutaj nawet przyniosłam takie dwa dokumenty bardzo ciekawe. Wczoraj po spotkaniu jeden pan podarował nam pamiątkę pierwszej komunii swojej mamy, Maria Bogdanów, i podpisaną przez księdza Zieję.
O, to rzeczywiście rarytas.
Tak, tutaj nie wiem, czy
słychać. Ale to Słupski,
szelest.
Tak?
Tak.
Ze świętej wtedy rodziny, z ulicy Grodgera, tak? Rok 48.
No. Bardzo ciekawe rzeczy nam przynoszą i właśnie umówił się już na spotkanie on i jego mama, która jeszcze żyje, i taki dyplom swojej babci, Bogdanow Walentyna, która dostała dyplom i przyznano jej tytuł przodownika pracy i pierwszą nagrodę za osiągnięcie 348 punktów przy wykonywaniu 1794% normy we współzawodnictwie indywidualnym w pierwszym kwartale.
Z daleka widzę, że to spółdzielnia Pomorzanka, tak, czyli wytwórnia cukierków i słodyczy.
Jeszcze przy ulicy Pankowa. Tutaj
Pankowa,
jest
czyli adres. Dzisiejsza to jest Paderewskiego.
Paderewskiego niestety też już nie ma tego budynku, pewnie będzie tam osiedle pana Sierleckiego, czy, przepraszam, nie można.
Co tam będzie, to zobaczymy. Kto ma po prostu swoją jakąś działkę, to buduje. No
tak,
i taka jest kolej rzeczy.
Też
no, czasy się zmieniają, o zabytki trzeba dbać, a tam, gdzie nie są puste place, to się buduje. Takie są kolej rzeczy. Trzymam kciuki za to, żeby kolejny etap tego projektu się rozwijał, żeby panie zdołały zainteresować też młode pokolenie tą historią Słupska.
Jeszcze tylko może Kasia powie, bo też
tak,
książeczkę
jeszcze dwa wydawnictwa przygotowujemy właśnie dla młodzieży, tak, z zadaniami. Mhm. No i później po prostu opublikujemy te wywiady, które udało nam się zebrać.
Trzymam kciuki. Musimy kończyć, bo nas goni czas. Dorota Ciechanowska-Hanowska, Katarzyna Maciejewska, Muzeum Pomorza Środkowego. Dziękuję paniom bardzo. Życzę wspaniałego, długiego weekendu. Słońce się pokazało. To jest dobra wiadomość.
Dziękuję.
102 FM, Słupsk, w centrum uwagi.